Wojciech Szuleciński, witam Państwa w kolejnej audycji. Dziś spróbujemy porozmawiać o wydarzeniach z jesieni 1939 roku. Tydzień temu między innymi o tym mówiliśmy już z profesorem Grzegorzem Berentem, czyli o początku tych zbrodni, których dokonywały oddziały niemieckie i różne powołane przez Niemców instytucje na Pomorzu i nie tylko w jesieni 1939 roku. Moim dzisiejszym rozmówcą jest dr Tomasz Ceran z IPN-u w Bydgoszczy, a przy okazji warto podkreślić, współautor świeżo opublikowanej książki W cieniu Einsatzgruppen Volksdeutsche Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939-1940. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
No to spróbujmy porozmawiać, koncentrując uwagę oczywiście na Pomorzu. No, z całą pewnością możemy też patrzeć na te Kujawy, które także pan opisywał w tej swojej części tej książki. Czy jeśli pan patrzy na to, co się dzieje w 1939 roku, to Selbstschutz był zaplanowanym przez stronę niemiecką elementem tego systemu okupacyjnego? Czy był też jakimś samorzutnie powstałym tworem, który był wynikiem faktu zaangażowania się miejscowej, czyli tej znajdującej się w granicach Rzeczypospolitej ludności niemieckiej w represje wobec swoich polskich sąsiadów?
Wydaje mi się, że i tak, i tak. Tutaj jakby mamy sytuację trochę bardziej skomplikowaną. Sam pomysł powołania Selbstschutzu, jak mi się wydaje, na pewno powstał już po 1 września 1939 roku. Więc to był pomysł, który narodził się świeżo. Jednak działania dywersyjne były prowadzone oczywiście przed 1 września 1939 roku. Więc tutaj mamy z jednej strony samorzutne organizowanie się miejscowych Niemców na Pomorzu i Kujawach, które później zostaje wykorzystane właśnie do stworzenia Selbstschutzu. Tu już jest, wydaje mi się, że tak na początku września możemy mówić o zaplanowanej polityce państwa niemieckiego, który trochę wykorzystuje fakt samoorganizacji tych Niemców, no i postanawia zorganizować te wszystkie drobne struktury w jedną strukturę, która będzie ściśle podlegać SS. Tutaj już od tego momentu wydaje mi się, że musimy mówić o celowym działaniu państwa niemieckiego, żeby miejscowych Niemców wykorzystać jako realizatorów polityki okupacyjnej niemieckiej, stworzyć po prostu z nich pluton egzekucyjny. I tutaj Pomorze jest specyficzne, bo Selbstschutz powstaje w całej okupowanej Polsce. On działa w różnym okresie, w różnych terenach, ale na Pomorzu i chyba tylko na Pomorzu ma kluczowe znaczenie w eksterminacji polskiej ludności cywilnej. My na zbrodnie niemieckie z 1939 roku patrzymy przez pryzmat przede wszystkim zbrodni Wehrmachtu i zbrodni Einsatzgruppen. Ale szczególnie na Pomorzu brakuje tego trzeciego elementu, Selbstschutzu. Tutaj on nie ma charakteru tylko pomocniczego, tak jak w innych regionach, ale jest głównym narzędziem eksterminacji polskich elit. Dlatego właśnie też napisaliśmy tę książkę, bo w dotychczasowej historiografii brakuje tego elementu. O ile mamy monograficzne opracowania zbrodni Wehrmachtu czy zbrodni Einsatzgruppen, co ciekawe pióra niemieckich, głównie historyków, to tyle do tej pory brakowało monografii, która by zobrazowała działalność Selbstschutzu w całej okupowanej Polsce, no i pokazała tą specyfikę kujawsko-pomorską. Ja tutaj używam, jakby odnoszę się do Pomorza i do Kujaw jednocześnie, bo warto podkreślić, że Selbstschutz jesienią 1939 roku na Pomorzu działa w strukturach jeszcze nie Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodniej, bo jeszcze ten okręg wtedy nie istnieje, ale w strukturach przedwojennego województwa pomorskiego ze stolicą w Toruniu, które obejmuje i Pomorze, i Kujawy. To jest bardzo ważne, bo przy definicji zbrodni pomorskiej, pomorska właśnie odnosi się do zakresu terytorialnego tej zbrodni, a ta zbrodnia była, tak jak mówię, głównie przez działalność Selbstschutzu, skala tej zbrodni jest o wiele większa niż w każdym innym regionie w okupowanej Polsce.
No dobrze, panie doktorze, no znowu się odwołam trochę do audycji, której pewnie pan nie słuchał, ale której słuchała duża część naszych dzisiejszych słuchaczy. Z profesorem Berentem rozmawialiśmy o takich dwóch ważnych elementach, które są elementami tej układanki, czyli polityce Rzeszy Niemieckiej w stosunku do mniejszości niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej, no i wykorzystywaniu jej w tworzeniu też tej atmosfery grozy, która miała poprzedzić i potem być pierwszym epizodem tej wojny, która wybucha. A z drugiej strony no, rozmawialiśmy też oczywiście o wydarzeniach bydgoskich, które nagłośnione i zwielokrotnione w swojej skali stają się bardzo ważnym pretekstem, jak rozumiem, do początku represji. Czy ja dobrze rozumiem, że to są takie elementy zapłonowe tego Zelbschutzu?
Tak, na pewno tak. Tutaj kontynuując ten wątek, o którym pan mówił, następuje przełom, bo tak jak do 1939 roku, oczywiście Hitler wykorzystuje mniejszość niemiecką w Polsce, ale wykorzystuje głównie jako pretekst. Pretekst do rozpoczęcia wojny, do rozbicia integralności terytorialnej Polski. On mówi tak, no są Niemcy w Polsce, oni są prześladowani, musimy im pomóc, dlatego tak naprawdę to my nie atakujemy, tylko bronimy, idziemy z pomocą. I teraz mamy wydarzenia 3 i 4 września. Niemców tak naprawdę nie obchodzi, co się wtedy rzeczywiście wydarzyło. Oni, przekaz jest bardzo prosty. W Bydgoszczy na masową skalę polska ludność cywilna i polska armia zaczęła mordować Volksdeutsch. Jeżeli to się wydarzyło w Bydgoszczy, to może się wydarzyć w każdym innym miejscu na Pomorzu. Dlatego musimy powołać organizację Zelbschutz, od niemieckiego słowa Schutzen, chronić, dla ochrony miejscowych Volksdeutsch. Propaganda niemiecka z tysięcy, setek robi tysiące, później dziesiątki tysięcy, ten przekaz jest na całą Polskę, tak? Żeby uzasadnić wcześniej zaplanowaną politykę eksterminacyjną. Zelbschutz dla Niemców staje się pomocnym organem, wykonawcami. Proszę zwrócić uwagę, że jednostki Einsatzgruppen w Polsce, one liczą 2700 osób. Cały Zelbschutz to jest 120 tysięcy, na Pomorzu 38 tysięcy, więc skala jest nieporównywalna. Gdyby Einsatzgruppen wystarczyło, to po co im Zelbschutz? Cele są dwa, tak mi się wydaje. Przede wszystkim potrzebują wiedzy miejscowych Niemców. 1939 roku mają być wymordowane polskie elity. Niemcy mówią szlachta, duchowieństwo i Żydzi. Ale głównie chodzi tu o liderów lokalnych społeczności. Ludzi, którzy od 1920 roku, kiedy Pomorze zostało przyłączone do Polski, aktywnie działali na rzecz polskości, małych miasteczek, większych wsi. I oni po prostu potrzebują wiedzy Volksdeutsch, żeby wyłapać tych ludzi i ich zgładzić. W dalszej perspektywie potrzebują rekrutów do SS i później do całego aparatu policyjnego. To też jest bardzo znamienne. W 1939 roku jeszcze ten terror niemiecki ma też charakter prewencyjny. Co to znaczy? Znaczy, że Niemcy wiedzą, albo przypuszczają, że w Polsce wcześniej czy później wybuchnie powstanie. Dlatego im więcej osób zgładzimy, im więcej polskiej inteligencji uda się zabić w tym pierwszym okresie, tym nie będzie rekrutów do tego powstania. Więc oni celowo wiedzą, że w Polsce powstanie przypuszczają. Może nie wiedzą, ale przypuszczają, że powstanie polskie państwo podziemne, że Polacy nie pogodzą się z niewolą. Tak jak było w XIX wieku. Więc od samego początku ten terror również ma charakter eksterminacyjny. Wracając do tej mniejszości niemieckiej. Tutaj od września 1939 roku mamy przełom. Bo jak do tej pory w historii w ogóle II wojny światowej, wydarzeń sprzed 1939 roku, mniejszość niemiecka była pretekstem do rozbicia integralności jednego państwa. Tak było w Czechosłowacji, tak było na początku w Polsce. Ale później Zelbschutz to jest przykład, że nie tylko wykorzystujemy mniejszość niemiecką jako pretekst uzasadnienia wojny, ale też jako po prostu pluton egzekucyjny, jako realizatorów niemieckiej polityki okupacyjnej. A ona od samego początku, to chciałem podkreślić, ona ma charakter ludobójczy. To znaczy, że masowo zabijamy ludzi, nie całe społeczeństwo, ale te grupy społeczne, które nam przeszkadzają w pełnej germanizacji tych terenów. Hitler nie chce popełniać błędów Bismarcka. Kulturkampf Bismarcka na Pomorzu i w ogóle zakończył się porażką. Nie zmniejszył stanu posiadania Polski, tylko zwiększył. I on uważa, że germanizacja Polaków jest błędem. Że to, co z tego, że Polak będzie mówił po niemiecku, on i tak będzie Polakiem. A przede wszystkim germanizacja polskich elit. Dlatego trzeba te elity wymordować, jeżeli chcemy mieć spokój na tym terenie z punktu widzenia okupanta, no i żeby to zagwarantuje pełną germanizację. I tutaj ta mniejszość niemiecka, jeszcze raz podkreślam, na Pomorzu, bo na innych terenach w Wielkopolsce czy czy później w Generalnym Gubernatorstwie, to jest trochę sytuacja inna, ale tutaj jakby rola Zelbschutzu jest kluczowa we wszystkich albo prawie wszystkich zbrojniach na Pomorzu, tym dużym Pomorzu, tym wielkim Pomorzu w dawnym województwie pomorskim.
No dobrze, ale to w takim razie to jest inna polityka, czyli mówiąc najkrócej, mocodawcy inaczej podchodzą do województwa pomorskiego niż innych obszarów. Czy też na przykład mamy też do czynienia z silniejszym resentymentem tej mniejszości niemieckiej? Być może jest to kwestia upokorzenia roku 1920, wkraczającej armii Hallera, tego wszystkiego, co działo się w okresie międzywojennym, takiego przekonania, że byliśmy kiedyś kimś bardzo ważnym, a teraz w tej Polsce byliśmy ludźmi drugiej kategorii. No i teraz pojawia się taka sąsiedzka zemsta. Czy to jest jakiś mechanizm, który jest wykorzystany, czy on po prostu stanowi być może jakąś motywację dla poszczególnych członków Zelbschutzu, ale w rzeczywistości w tej całej kombinacji, którą podejmują władze niemieckie, odgrywa jedynie rolę dekoracyjną?
Znaczy, polityka III Rzeszy w stosunku do wszystkich ziem wcielonych, czyli do ziem zachodnich, ona jest taka sama, ale decydują warunki lokalne i specyfika Pomorza. To jest oczywiście kluczowe pytanie, dlaczego ta skala zbrodni na Pomorzu jest największa. Na przykład jest trzykrotnie większa niż chociażby w Wielkopolsce. Przyjmujemy, że to jest 20-30 tysięcy tylko jesień 1939 roku osób zamordowanych. W Wielkopolsce to będzie około 10 tysięcy. Więc jakby skala jest nieporównywalna. W Generalnym Gubernatorstwie 5 tysięcy, w pozostałych ziemiach to jest 1000-2 tysiące.
A trzeba wziąć pod uwagę demografię. To Wielkopolska jest tym najgęściej zaludnionym obszarem, o zresztą chyba też najsilniejszym przekonaniu po stronie niemieckiej, że to jest ta polska twierdza, która się nie poddała Kulturkampfowi.
Tak, to jest kluczowe to, co pan powiedział. My sobie, także z profesorem Berentem, od lat zadajemy pytanie, dlaczego Pomorze, a nie na przykład Wielkopolskę. Tutaj chociażby liczebność Zelbschutzu. W Wielkopolsce to jest 45 tysięcy ludzi. Tylko trzeba być pod uwagę, że tam było prawie 300 tysięcy Niemców. Na Pomorzu jest 100 tysięcy Niemców, to jest 38 tysięcy. Mówimy tylko o mężczyznach w wieku 17-45. Wielkopolska została, jak pan słusznie zauważył, przyłączona w wyniku konfliktu zbrojnego w 1920 roku. Więc jakby to był rozlew krwi, na Pomorzu nie było. Były jakieś starcia Grenzschutzu, ale to było marginalne, więc wiele rzeczy by wskazywało właśnie, że ta Wielkopolska powinna być specyficzna. Tak jak pan powiedział, Wielkopolska była używana za twierdzę polskości. I tutaj wydaje mi się, że można by sięgnąć do różnic w germanizacji w XIX wieku. Znaczy, skrótowo, Pomorze chyba w większym stopniu było uznawane za niemieckie od samego początku, od Fryderyka II, od czasów rozbiorów. Znaczy, Pomorze to było klucz. W geopolityce pruskiej, a później niemieckiej panuje jasne przekonanie. Znaczy, że Pomorze musi być niemieckie, nie może być polskie. Znaczy, przynależność tego terenu gwarantuje nie tylko rozwój, ale w ogóle przetrwanie państwa pruskiego, a później niemieckiego. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w dwudziestoleciu międzywojennym. Województwo pomorskie jest nazywane korytarzem pomorskim. Nie ma korytarza śląskiego, wielkopolskiego czy jakiegokolwiek innego. Więc Niemcy w 1920 roku nigdy nie pogodziły się z traktatem wersalskim. One go podpisały, ale nie zaakceptowały jego postanowień. Tu chodzi o całe ziemię zachodnie, ale Pomorze jednak jest specyficzne. Mamy ten korytarz, mamy województwo pomorskie, które przez Niemców nazywane jest korytarzem pomorskim. I tutaj ta rewindykacja, nie trzeba nazizmu, nie trzeba 1933 roku, żeby Niemcy powszechnie uważali, że to jest największa niesprawiedliwość dziejowa, jaka ich spotkała. I zarówno Niemcy na Pomorzu, Niemcy w Rzeszy, czy w Republice Weimarskiej, czy później w Rzeszy. Znaczy to jest ta oś niezgody od samego początku. Korytarz pomorski, który oddziela ich od Prus Wschodnich, jakby rozdziela ich państwo. Przez całe dwudziestolecie jest wielka wojna propagandowa między Polską a Niemcami. Niemcy starały się przekonać świat, społeczeństwo Europy, Ameryki, że to jest jedna wielka niesprawiedliwość dziejowa. Jakby to jest ta pierwsza specyfika Pomorza. Druga, to są właśnie te wydarzenia 3 i 4 września, czyli śmierć Volksdeutsche. Na Pomorzu rzeczywiście giną tysiące Volksdeutsche we wrześniu 1939 roku. Ich powody śmierci są różne. Na pewno to nie była żadna zaplanowana akcja ludobójcza państwa polskiego. Oni byli podejrzewani o działalność szpiegowską, zostali internowani. Są marsze kolumny, oni są pędzeni do Warszawy. W Warszawie część zostaje rozstrzelana przez polskich strażników, bo próbuje uciec. Inni giną w nalotach, więc ta śmierć jest skomplikowana, A Niemcy to wykorzystują i ta siła propagandy na Pomorzu jest na pewno zdecydowanie większa niż, niż w każdym innym regionie. Poza tym dla miejscowego Volksdeutsche on czekał na to. Dla zdecydowania większości Niemców na Pomorzu rok 1920 to jest początek niewoli polskiej. Jak się czyta wspomnienia Niemców, którzy mieszkali tutaj na Pomorzu, żaden z nich nie urodził się w II RP, wszyscy urodzili się w korytarzu pomorskim. Dla Polaków rok 1920 to jest powrót Pomorza do Polski po 148 latach niewoli. Z perspektywy niemieckiej początek niewoli. Teraz mamy rok 1939, mamy odwrócenie. Dla Niemców to jest wyzwolenie. Oni piszą wprost, że dla nich przyjście Wehrmachtu to jest wyzwolenie tych ziem. Dla Polaków to jest kolejna Gehenna. Jeszcze chyba nikt wtedy nie wiedział, że to nie będzie chodziło tylko o kolejną okupację, tylko o przetrwanie biologiczne narodu. Czyli mamy w ogóle dwie inne percepcje. I tutaj też warunki lokalne, o których chciałbym jeszcze wspomnieć. Bardzo dużo aparatu represji na Pomorzu pochodzi z Wolnego Miasta Gdańsk. To też skala organizacji. I jeszcze jeden element, na który chciałem zwrócić uwagę, to jest osobowość dowódcy. Komendantem Salczucy na Pomorzu zostaje Ludwik von Alvensleben. Człowiek, który jest w takim samym stopniu wyznaje antysemityzm jak antypolonizm. Człowiek, który na spotkaniach z Salczucą swoich dowódców mówi, że honorem będzie dla Polaka, żeby jego ścierwem nawieść niemiecką ziemię. Człowiek, który jest bardzo mocno zmotywowany ideologicznie i on jest w stanie wymóc na swoich podłanych większą ilość zabijania Polaków. Więc jakby ten element lokalny, dowódca, który jest celowo postawiony, był adiutant Himmlera, żeby było ciekawiej, on ma bardzo duży wpływ.
No jest politykiem, co by nie powiedzieć, dlatego że jest posłem do Reichstagu od 1933 roku. To nie jest kariera ściśle, bym powiedział, aparatu bezpieczeństwa, czy też wojskowa. To jest kariera człowieka wyraźnie o ambicjach politycznych. Członek NSDAP od 1929 roku. No właśnie w tym finalnym okresie, czyli w tym okresie, który opisujemy, czyli od 1938 do 1941 roku, adiutant Reichsführera SS.
Tak, zachował się jego list z początku września albo października 1939 roku, kiedy on pisze do Himmlera, że praca na Pomorzu jest trudna, ale bardzo potrzebna, sprawia mu przyjemność i że okrucieństwo Polaków wynika z tego, że oni należą do rasy ludzi mniej wartościowych. Na spotkaniu w Bydgoszczy z członkami Salczucy tłumaczy im, że z jednej strony mamy rasę nordycko-niemiecką, a z drugiej strony mamy podczłowieka słowiańskiego. Czyli mamy człowieka, który bardzo mocno identyfikuje się z nazizmem i z jego antypolonizmem. Ten sam człowiek, jak kończy karierę w 1939 roku, co pokazuje w naszej książce Marcin Przegiętka, trafia do Lublina i tam też zostaje dowódcą Salczucy i tam skala zbrodni od razu jest większa. Tam też zabija setki niewinnych Polaków, więc jakby osobowo sprawcy wydaje mi się, że też ma ogromne znaczenie. To też widać w poszczególnych powiatach, że mamy odgórną dyrektywę o zabijania Polaków albo eksterminacji. Oczywiście Niemcy nie piszą wprost o zabijaniu, oni likwidują. To jest niemiecka nowomowa. Ale już w terenie realizacja jest bardzo różna, jakby ten dowódca jest kluczowy. Tak jak mówię, Alvensleben i jego przekonania antysemickie, antypolskie, antysłowiańskie moim zdaniem mają ogromne znaczenie na skalę zbrodni na Pomorzu.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że moim dzisiejszym rozmówcą jest dr Tomasz Ceran. Rozmawiamy o Volksdeutsche Salpschutz, czyli o tej organizacji, która wzięła na Pomorzu na siebie rolę kata ludności polskiej w jesieni 1939 roku. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Dziś rozmawiamy o Volksdeutsche Salpschutz, czyli organizacji, która była organizatorem represji i likwidacji dużej części polskiej inteligencji na Pomorzu jesienią 1939 roku. Moim rozmówcą ze studia w Bydgoszczy jest dr Tomasz Ceran z tamtejszego Instytutu Pamięci Narodowej i współautor nowej książki na temat właśnie Volksdeutsche Salpschutz w okupowanej Polsce. Witam ponownie. Panie doktorze, ale to w takim razie, jak żeśmy mówili o tej karierze dowódcy Salpschutzu na Pomorzu, Ludolfa von Alvensleben, to patrzymy na karierę człowieka z SS, z NSDAP. Na ile zbrodnia pomorska i na ile działalność Salpschutzu jest działalnością partii nazistowskiej, A na ile wprost instytucji państwa niemieckiego? To jest taka trochę partyjna partyzantka, czy w rzeczywistości jest to działalność otrzymująca pełen mandat niemieckiego państwa?
Mi się wydaje, że ta druga odpowiedź. Pełen mandat niemieckiego państwa. Znaczy, ludzie nie zabijają się, nawet sąsiedzi, nawet najbardziej zantagonizowani, gdzie jest konflikt, to nie jest tak, że w pewnym momencie mniejszość niemiecka chwyta za broń, bierze karabiny, zaczyna masowo zabijać setki czy tysiące Polaków. Znaczy, ktoś musiał zorganizować tą mniejszość niemiecką, ktoś musiał dać im karabin do ręki, ktoś musiał stworzyć struktury, ktoś musiał dać im opaskę z napisem, ktoś musiał dać przyzwolenie, zachętę i wydać rozkaz. I to było państwo niemieckie, więc tutaj odpowiedzialność moim zdaniem jest jasna. To byli funkcjonariusze państwa niemieckiego, mimo że pewnie formalnie ich tak nikt nie traktował. Z drugiej strony oczywiście to nie w żaden sposób nie zmniejsza odpowiedzialności poszczególnych jednostek. Bo sytuację mamy taką, że dowódcami powiatowymi z Elbszucu na Pomorzu są oficerowie, którzy zostali przysłani z Rzeszy Niemieckiej. To są oficerowie SS. Ale już jego członkami to są miejscowi Niemcy. I też w mniejszych miejscowościach to jakby ten element lokalny ma ogromne znaczenie.
Silny lider, na przykład miejscowy niemiecki ziemianin, jest dobrym człowiekiem, który może stanąć na czele takiego ruchu i między nami mówiąc nadać mu mniej lub bardziej zbrodniczy charakter.
Oczywiście, że tak. W dużym mierze liderzy poszczególnej mniejszości niemieckiej, głównie członkowie partii młodoniemieckiej, tak jak pan mówił, silny ziemianin, bogaty kupiec, czy nawet pastor niemiecki. On daje przyzwolenie i jakby zachęca innych pozostałych Niemców, żeby w ogóle wstąpić do tej organizacji, bo trzeba podkreślić, że Elbszutz formalnie członkostwo było dobrowolne. Przynajmniej formalnie. Ale była taka presja społeczna, żeby wstąpić, że większość Niemców, jak się pyta, jak prokurator pytał ich, czy oni chcieli wstąpić, czy byli zmuszeni, to w ogóle nie było takiego, znaczy oni uważali, że to jest coś naturalnego. Duża też Niemców uważała, że to jest spełnienie patriotycznego obowiązku. Oni uważali, że też muszą udowodnić swoją niemieckość. Przez 20 lat żyli w Polsce. Część z nich się spolonizowała. Część już nie pamiętała nawet języka niemieckiego, więc dla nich też to była jakaś forma ustawienia się w nowej rzeczywistości. Oni też wielu z nich uważało, że to będzie dla nich pierwszy krok do polepszenia swojej sytuacji społeczno-bytowej. Oni w drugiej RP uważali, sami siebie uważali za ludzi drugiej kategorii. Uważali, że nie mogą zrobić kariery jakiejkolwiek, więc jakby teraz nadszedł ich czas, tak? Teraz skończyło się polskie panowanie, zaczyna się niemieckie, więc jakby teraz oni są tu panami, a tutaj pojawia się ideologia nazistowska, która mówi wprost, że to teraz wy macie rządzić, że wy teraz możecie robić z Polakami co chcecie, możecie ich ograbić, zabić, zamordować. Jest na to sankcja państwowa, więc jakby mamy te dwa oddolne procesy. Ja tylko chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić, co mnie jako badacza pasjonuje, ja to zawsze podkreślam, że nie wszyscy miejscowi Niemcy w 1939 roku na Pomorzu i w ogóle w Polsce zaczęli mordować swoich polskich sąsiadów. Część z nich, ja niestety nie jestem w stanie powiedzieć ile, bo trudno to policzyć, ale z każdego powiatu znajdą się takie pojedyncze przypadki osób, które nie tylko nie wstąpiły do Elbszutzu, mówię o mniejszości niemieckiej, ale starały się pomagać swoim sąsiadom Polski. Na przykład ostrzegiwali ich przed aresztowaniem, albo mamy jeden taki przypadek członka Elbszutzu, który odkłada karabin i mówi, że nie zabije tej Polki, bo to jest jego sąsiadka. Ona nigdy nie była w Bydgoszczy, nigdy nie zabija żadnego Niemca. To jest osoba niewinna i on ma tego pełną świadomość. I tutaj mamy takie przypadki. I to jest bardzo, bardzo trudne do wyjaśnienia, bo ci sami ludzie byli poddani takiej samej indoktrynacji. Mieszkali na takim samym terenie, a w 1939 roku w tym kluczowym momencie zachowali się inaczej.
No tutaj co do tego mamy też do czynienia pewnie z różnymi ludźmi. To też jest pewnie coś, co powinniśmy brać pod uwagę. Ja miałem okazję podczas swoich studenckich praktyk przeglądać zupełnie innego terenu, bo z Bezirk Gostynin, papiery niemieckiej listy narodowej. I mogę powiedzieć, że jak patrzy się na nie zbiorowo, czyli mówiąc najkrócej, opisuje się je tak, jak one były w tych teczkach, no to mamy tam do czynienia z, po prostu z bardzo różnymi życiorysami. I ludzie, którzy ubiegali się o niemiecką listę narodową, okazują się być etnicznymi Niemcami o, no właśnie, narodowo-socjalistycznych przekonaniach, ale jest tam cała masa ludzi, którzy w okresie II RP głęboko się spolszczyli, mieli polskie żony, polskie dzieci, mówili w domu po polsku, no i potem przyszły te nowe okoliczności i musieli się jakoś w nich odnajdować i podejmowali bardzo różne decyzje. Do dziś wspominam taki życiorys, który z takiej teczki ubiegającego się o niemiecką listę narodową do mnie dotarł. Życiorys człowieka, który właśnie był takim spolszczonym Niemcem mieszkającym właśnie w tym regionie i który cały czas wymieniając korespondencję, robi coraz większą karierę w SS. Staje się SS-Stürmerem w obozie koncentracyjnym Neue Gamme. Potem w oddziałach Waffen-SS walczy na froncie wschodnim i w którymś momencie przychodzi po prostu informacja, że tam poległ. Choć cały czas jego status Niemca był niejasny i wywołał wiele kontrowersji. To najlepiej pokazuje, jak bardzo złożone są te życiorysy.
Tak, znaczy te sytuacje jeszcze z tymi, ja ich nazywam innymi albo dobrymi Niemcami, chociaż ja oczywiście nie znam całego życiorysu poszczególnych osób, wiem jak poszczególne osoby się zachowały w 1939
roku, co robiły przedtem i co robiły potem, często tak, jest właśnie wiemy. Tajemnicą. Tak.
Tak, i on równie dobrze w 1939 roku mógł uratować Polaka, a później w 1940 czy 1941 roku mógł po prostu zachować się zupełnie inaczej. Jest taki cytat jednego członka Zelbszczutu z Kowalewa Pomorskiego, który w 1944 roku zaciąga się do tłumienia Powstania Warszawskiego. I on mówi coś takiego, że jesienią 1939 roku na Pomorzu zabił 200 psów Polaków i gdyby każdy tak zrobił, to nie byłoby żadnego powstania. I to jest w ogóle jakiś przypadek bardzo trudno wytłumaczalny. Ale ja wspominam o tych dobrych Niemcach, bo też nie chciałbym, żebyśmy uogólniali, bo tutaj jednak historia jest, nawet przy tak drastycznej zbrodni, jeszcze raz powtórzę, tutaj historie są bardzo zróżnicowane. Ale to jest chyba jedyny pozytywny fakt w tej historii, że ta postawa innych Niemców pokazuje, że nawet w najgorszych okolicznościach, nawet poddany masowej propagandzie, człowiek może zachować się przyzwoicie, oczywiście płaci za to cenę. Oni nie byli zabijani, oni po prostu byli traktowani jako przyjaciele Polaków, nie mogli liczyć na żadną karierę, oczywiście wyrzucano ich z Elbszucu, ale ich nie mordowano. Ale to pokazuje właśnie, że nawet w tak skrajnych warunkach można zachować się przyzwoicie. I to jest bardzo ważne, bo wielu członków Zelbszczutu po wojnie, jak stawało przed sądami, albo byli przesłuchani, to tłumaczyli się tak. No, on musiał to zrobić, no bo taki dostał rozkaz. Jeżeli tego by nie zrobił, no to spotkałby taki sam los. A to nieprawda. Nie mamy żadnego przykładu, przynajmniej ja takiego nie znam, członka Zelbszczutu, który by odmówił wykonania rozkazu, który zostałby zabity. Nie ma choć nawet jednego takiego przypadku w historii. Może kiedyś odnajdziemy, ale na razie ja takiego nie znam. Więc to pokazuje, że po prostu można było nawet w tak ekstremalnych sytuacjach po prostu zachować się przyzwoicie.
No dobrze, ale to w takim razie zacznijmy też mówić o tej działalności Zelbszczutu, bo mówimy o tym, że są oni tym zbrojnym ramieniem tej operacji pomorskiej, tej próby likwidacji elit pomorskich. Ale czy to jest rzeczywiście tak, że mamy do czynienia z taką zbrodnią sąsiedzką jako pierwszym etapem, a potem mamy coraz bardziej zorganizowane formy, które prowadzą nas do Szpęgawska i Piaśnicy, czy też do Doliny Śmierci w Fordonie?
Wydaje mi się, że tak. Na początku te zbrodnie mają charakter niezorganizowany. To znaczy, że Niemcy dostają przyzwolenie, żeby wyrównać rachunki. Po prostu aresztują, czy zatrzymują jakiegoś Polaka w małej wsi, biorą go na ubocze i on zostaje po prostu rozstrzelany albo bardzo mocno pobity. Później te morderstwa zostały zorganizowane, zostały wypracowane coś takiego jak metodę Zelbszczutu. To znaczy, że Zelbszczut jest stworzony, oni zostają wyposażeni w karabiny i w opaski, nie noszą mundurów i oni dostają konkretne listy osób do zatrzymania. Nauczycieli, ziemiaństwo, duchowieństwo i oni po prostu chodzą po wsiach, zatrzymują te osoby. Też mają duży wpływ na to, kogo zatrzymać, bo oni mogą sami typować. Później następuje też takiego jak sąd Zelbszczutu, znaczy, że oni trafiają do aresztów obozów zbiorczych i tam decyduje się, co zrobić z taką osobą zatrzymaną. Wystarczy zaświadczenie dwóch Volksdeutschy, że jakiś Polak przed wojną prezentował postawę antyniemiecką. Za postawę antyniemiecką można uznać wszystko. Na przykład ktoś powiedział jakąś obelgę na temat Adolfa Hitlera. I tutaj Niemcy mają bardzo dużo swobody. Mogą załatwić swoje porachunki osobiste. Taki człowiek zostaje wytypowany na rozstrzelanie. No zazwyczaj przyjeżdża ciężarówka, ładuje się tych Polaków z większych miejsc, oczywiście na to ciężarówkę. Wybiera się piaskownie, lasy, żwirownie, nieopodal dużych miejscowości. Tam tych ludzi się zwozi, wcześniej oni muszą wykopać dół, albo ten dół jest wykopany i staje pluton egzekucyjny złożony przede wszystkim z członków z Elbschutzu i oni zostają zabici. Ich ciała zostają zasypane. Proszę zwrócić uwagę, że przy takim technice zabijania nie ma żadnej dokumentacji w ogóle. I to jest tydzień po tygodniu w tych masowych masowych miejscach. Te egzekucje nie trwają jednego dnia, to są z reguły to kilka tygodni. I to jest jakby też, to daje nam odpowiedź na pytanie, dlaczego my na przykład nigdy nie powiemy, ile osób zostało dokładnie zabitych w Szpęgarsku, w Piaśnicy, w Mniszku, w Dolinie Śmierci w Podgorzu. Znaczy są dwa powody. Zastosowana metoda zabijania powoduje, że nie ma świadków albo ci świadkowie po prostu nie mogą wiedzieć. Całe archiwum z Elbschutzu, jak nam się wydaje, także listy ofiar, zostaje zniszczone już jesienią 1939 roku. Później, co się dzieje w roku 1944? Niemcy wiedzą, że wojny przegrywają, wracają w wiele miejsc kaźni i wydobywają i palą zwłoki. My tych miejsc naliczyliśmy blisko 30 na Pomorzu i to są największe miejsca zbrodni. To jest Szpęgarsk, to jest Piaśnica, to jest Mniszek, to jest Barbarka, to są Łopatki, mógłbym tego wymienić dalej. W 1945 roku są ekshumacje. Mamy ileś tam grobów, ale większość z nich jest pusta. Tam nie ma ciała, bo te ciała zostały spalone. I teraz na podstawie czego mamy oszacować liczbę ofiar? Z imienia i nazwiska znamy jakiś tylko ułamek. Dokumentacji niemieckiej po prostu nie ma, bo też została zniszczona. Nawet nie ma ciał. Więc co się robi? No, mierzy się groby. Zastanawia się w grobie o wielkości chociażby 7 na 10 metrów, ile tam może zostać ułożonych ciał. Ale my nie wiemy tego. Przecież ciała były układane warstwami. I nie wiemy, ile tam jest warstw. Jakby, i to jest główny powód, dla którego my nie jesteśmy w stanie powiedzieć i chyba nigdy nie będziemy, ile osób Niemcy zabili na Pomorzu w 1939 roku.
Oczywiście w latach powojennych próbowano po pierwsze sądzić sprawców, ale też w czasach PRL-u próbowano zbierać relacje i na ich podstawie wiemy o wielu osobach, że właśnie wtedy jesienią 1939 roku zostali zatrzymani przez Elbschutz i najprawdopodobniej zabici, bo potem już nigdy się nie pojawili. Czy te świadectwa nie układają się też w jakieś dane, liczby, coś takiego można to odtwarzać?
Można, tylko no, kluczowe jest te słowa, co pan powiedział, najprawdopodobniej. Uh-huh. Jest bardzo ciężko ustalić w ogóle miejsca, no bo ci ludzie zostają zabrani na przykład z Bydgoszczy. W Bydgoszczy mamy 3 albo 4 masowe miejsca kaźni. Gdzie oni zostali zabici, to my nie wiemy. Poza tym sytuacja się komplikuje, jeżeli w jakimś miejscu kaźni są zabijani ludzie nie z jednego powiatu albo z kilku. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład ludność żydowska, prawie nikt nie przetrwa po 1945 roku. Nikt nie mógł złożyć relacji, że ktoś został zabity. A przecież kwestia żydowska na Pomorzu została rozwiązana już w 1939 roku. Tam później już nie ma praktycznie Żydów, bo oni są albo zamordowani w tych samych dołach śmierci, co polska inteligencja, albo wywiezieni. Więc z tymi relacjami mamy ogromny kłopot. My do tej pory, uwzględniając wszystkie kategorie ofiar, czyli także osoby chore psychicznie, które były też mordowane w tych samych dołach śmierci, myślę, że jesteśmy w stanie podać około 10 tysięcy nazwisk. Tylko no, jeżeli przyjmujemy szacunki 20-30, no to jest połowa. Pytanie pozostaje, co z pozostałymi?
Panie doktorze, to w takim razie wróćmy do tego wątku, który pan poruszył, bo to też dla mnie jest wątek ciekawy. Na ile rzeczywiście jest to tak, że już te represje jesieni 1939 roku były obliczone na eksterminację Żydów? Oni oczywiście na Pomorzu nie byli specjalnie liczną grupą społeczną. Jak rozumiem, podlegali także tym procesom wysiedlenia z Pomorza do Generalnego Gubernatorstwa, ale na ile można mówić o tym, że przeprowadzano na nich masowe egzekucje?
No myślę, że na przypadku Pomorza jednak można mówić, że to były masowe egzekucje. Tak jak pan wspomniał, na Pomorzu, w województwie pomorskim jest jakieś 2% Żydów. W tych północnych powiatach jest ich niewiele. Później po rozszerzeniu województwa, mam na myśli Włocławek, te tereny, tam jest ich więcej. No ale jakby kwestia żydowska Niemcy celowo już rozwiązują w 1939 roku. To też, że tam, gdzie w tych małych społecznościach, gdzie Żydów jest bardzo niewiele, duża część z nich ucieka, my nie jesteśmy w stanie podać dokładnie, ile zostało w 1939 roku, ale tam oni są masowo rozstrzeliwani wszyscy. przy tych powiatach, gdzie społeczność żydowska jest większa, oni są masowo przesiedleni głównie do generalnego gubernatorstwa. Ale tam, gdzie jest stosunkowo ich nieliczna ilość, w północnych chociażby powiatach województwa pomorskiego, tam oni są rozstrzeliwani w całości. Dyrektywa jest prosta w 1939 roku. Należy likwidować szlachtę, duchowieństwo i Żydów. I tutaj oczywiście to nie jest taka skala jak później, tak? To nie są tysiące czy dziesiątki tysięcy. Wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobna liczba to jest około 600 Żydów, którzy zostali zamordowani na Pomorzu w 1939 roku, ale Holokaust rozumiany jako fizyczna likwidacja, czyli mordowanie, zaczyna się już w 1939 roku. Oczywiście jeszcze raz podkreślę, że skala nie jest taka, ale tam, gdzie Niemcy mogą i ta społeczność jest niewielka, no to już w 1939 roku oni zostają zamordowani.
No, czy tu z całą pewnością zgadzam się z pana opinią, dlatego że no właśnie ta konkluzja, do której doszliśmy z profesorem Berentem w zeszłym tygodniu, no to jest konkluzja, która próbuje znaleźć ten punkt, w którym zaczyna się zbrodnia, znaczy w którym rzeczywiście Rzesza Niemiecka staje się tym państwem zbrodni. Tutaj bardzo ważnym elementem jest rzeczywiście zbrodnia pomorska, bardzo ważny jest jej rasistowski charakter i bardzo ważnym elementem jest także zabójstwo własnych obywateli, czyli te zbrodnie na osobach chorych psychicznie z Rzeszy, które są mordowane przy tej jakby okazji wybuchu wojny i okazji, jaką staje się zbrodnia pomorska. To są takie przykłady przekraczania pewnej granicy, poza której właściwie już wrócić nie można.
Tak, znaczy te trzy elementy tutaj jakby to ma kluczowe znaczenie moim zdaniem, dlatego mi się wydaje, że rok 39 w Polsce on ma kluczowe znaczenie dla II wojny światowej w ogóle w całości. To nie jest tak, to nie jest tylko kwestia regionalna i mi się wydaje, że powinniśmy o to się upomnieć na arenie międzynarodowej. Mamy te trzy wielkie grupy, które zostały poddane eksterminacji. Polską inteligencję, osoby chore psychicznie, przewiezione z Rzeszy, o czym pan wspomniał, ale też pacjentów polskich szpitali psychiatrycznych. To są tysiące osób, to jest prawie 5 tysięcy osób zamordowanych na Pomorzu. I mamy też pomorskich Żydów. Tu oczywiście setki, nie tysiące, ale jakby te trzy grupy. I tutaj od samego początku okupacji sięgamy po ludobójstwo rozumiane jako masowe zabijanie ludzi. I tutaj co chyba już powiedziałem, jakby Hitler nie chce powielać błędów Bismarcka, tak? Nie będziemy germanizować Polaków, bo to w XIX wieku się nie sprawdziło. Zaczniemy od eksterminacji, czyli fizycznym mordowaniu ludzi. A przy okazji rozwiążemy jakby też dwie inne kwestie. Oprócz polskiej inteligencji rozwiążemy kwestię Żydów na Pomorzu. No i kwestię osób chorych psychicznie. I tutaj jakby Niemcy wykorzystują te doły śmierci, żeby tak naprawdę na Pomorzu zorganizować albo przeprowadzić trzy wielkie akcje. Ja tylko chciałbym jeszcze się upomnieć, bo mówimy ciągle o polskiej inteligencji i to jest absolutnie racja. Ja nazywam to rozstrzelaną niepodległością. Idei się nie da rozstrzelać, ale da się rozstrzelać osoby, które tworzyły tą niepodległość. Ale przy bardzo wielu przypadkach, jak chociażby w Barbarce, na 298 nazwisk, dokładnie połowa to są rolnicy i robotnicy. To nie jest tylko inteligencja. I to właśnie też pokazuje działalność z Olbrzucu. Ta zbrodnia sąsiedzka, załatwianie tych lokalnych porachunków.
Bogatszy sąsiad powołów. Wystarczy do tego, żeby był ofiarą, bo po prostu denerwował kogoś, kto patrzył na przykład na kogoś, kto się bogacił, albo no, najzwyczajniej w świecie był kimś ważniejszym w tej małej społeczności.
Tak, sąsiad, który chociażby, nie wiem, na jakimś procesie przed wojną złożył negatywne zeznanie przeciwko Niemcowi. No różne takie bardzo, bardzo życiowe sprawy, ale w 1939 roku to jest podniesione do takiej rangi, że po prostu przez to, znaczy daje się zezwolenie ludziom, żeby jedni skazywali drugich na śmierć. I to jest jakby celowa polityka państwa niemieckiego. Ja chciałbym jeszcze raz to podkreślić, no bo tutaj, tak jak mówię, to nie jest tak, że w pewnym momencie ludzie po prostu zaczynają się zabijać nawzajem, a państwo na to nie reaguje. Nie, to znaczy zawsze został zorganizowany, oczywiście wykorzystano lokalne inicjatywy, ale później to państwo niemieckie zorganizowało tą jednostkę. Bardzo znamienne jest słowa Himmlera, który traktował Zelbrzus jako namiastkę czy rodzaj Einsatzgruppen, czyli po prostu morderców, którzy zostali wysłani do innego państwa, żeby dokonywać konkretnych zbrodni.
No tak, ale to z całą pewnością było rozpętanie takiego masowego terroru. Co do tego nie ma wątpliwości, tym bardziej, że sam pan dobrze opisał ten mechanizm tego aresztowania, uwięzienia, wywożenia. To jest pewien proces, który trwa wiele tygodni. Czy zakończenie tej fazy zbrodniczej działalności Zelbschutzu na Pomorzu, to jest zrozumienie, że ten terror nie jest już potrzebny, bo wykonaliśmy swoją pracę, czy też przekonanie, że być może na Pomorzu żeśmy trochę przesadzili ze skalą tego zjawiska, bo musimy teraz prowadzić nową politykę okupacyjną, w której próbujemy, mówiąc najkrócej, wykorzystywać ludzi, którzy tu mieszkają, do pracy, do różnego rodzaju prozaicznych działań.
Wydaje mi się, że i tak, znaczy proszę zwrócić uwagę na czas, bo to jest okres, kiedy Pomorze zostaje bardzo zajęte bardzo szybko przez Wehrmacht, przez pierwszy tydzień. I później niby jest jeszcze wojna, ale na Pomorzu zaczyna się już okupacja, ale jeszcze nie ma administracji cywilnej, więc jakby jest okres przejściowy. Ten 1 września, kiedy krew zostaje przelana, jest jakby fundamentalny. Niemcy wiedzą, że najlepszy czas na masowe zbrodnie jest właśnie teraz, kiedy jeszcze nie ma opinii światowej, kiedy ludzie nie patrzą jeszcze im tak mocno na ręce, kiedy miejscowi Niemcy są pod wrażeniem, czy są pod wrażeniem emocji, widzą ciała Volksdeutsche, to są emocje, trzeba wykorzystać teraz. I oni mają tego świadomość, że jeżeli mają uderzyć i ten terror mają rozpędzić masowy, to jest najlepszy czas i mają najlepszych ludzi do tego. Później ten terror staje się im niepotrzebny, że tak powiem, bo jakby oni osiągnęli to, co chcieli. Czyli tak, wymordowali dużą część polskich elit, zastraszyli resztę społeczeństwa, wymordowali potencjalnych powstańców. Już później, w 1940 roku i dalej, oczywiście zdarzają się egzekucje, ale masowy terror już nie ma masowego terroru do końca okupacji, do 1945 roku. Nie wiem, czy Hitler czytał Machiavelliego, ale Machiavelli napisał, że żeby terror był skuteczny, to trzeba go stosować szybko, w dużych ilościach. I później ma się spokój, że tak powiem, jeżeli chodzi o społeczeństwo okupowane. I tutaj na Pomorzu ta taktyka została zastosowana i to ma kluczowe znaczenie, bo później to wyjaśnia na przykład, dlaczego nigdy polskie państwo podziemne na Pomorzu nie mogło się rozwinąć w takim stopniu jak w innych regionach. No bo nie mogło, no bo już w 1939 roku potencjalni powstańcy zostają zabici, więc jakby ta specyfika, znaczy te pierwsze miesiące określają w ogóle całość sytuacji później aż do końca okupacji na Pomorzu i to jest specyficzne. Na tym też ma znaczenie zbrojnia pomorska na dalsze miesiące i lata okupacji.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam o książce, która została świeżo wydana przez Instytut Pamięci Narodowej w cieniu Einsatzgruppen. Jej współautorem jest mój dzisiejszy rozmówca, dr Tomasz Seran. Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą audycję i dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i do widzenia.